A teraz pana Marcina Cieślaka. Witam przy telefonie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Google wprowadził na początku miesiąca ujednoliconą polityką prywatności i warunków korzystania z różnych produktów tej firmy. Zanim przejdziemy do zmian, może coś o samym głównym zadaniu Google'a. Google jest wyszukiwarką. To prawie że zapomniany wyraz. Co to oznacza, wyszukiwarka?
No to można z tą definicją dyskutować, dlatego że wyszukiwarka to coś takiego jest, co może pozwala nam znaleźć coś w internecie. Natomiast można powiedzieć, że Google jest równie dobrze wpisywarką. To znaczy, że my wprowadzamy dane do Google'a, jakieś słowa kluczowe, jakieś teksty, swoje e-maile i one są później przez Google'a zbierane, przetwarzane i ewentualnie później pokazywane innym.
Znaczy innym. Nam przede wszystkim, mam nadzieję, wyszukiwując cokolwiek w internecie, czyli googlując coś, szukam informacji dla siebie.
No nie, no Google ma je dla wszystkich, przede wszystkim i dla siebie. Co więcej, być może użytkownik dostaje już tylko taką niewielką część dostosowaną właśnie, jak to się mówi, do jego potrzeb, czyli być może nie dostaje czegoś, co powinien wiedzieć, a z jakichś powodów jest to dla niego nieudostępnione. Natomiast można założyć z całą pewnością, że firma gromadzi wszystko, co jest w internecie do znalezienia i z tych danych nie usuwa.
Powróćmy na chwileczkę do tych zmian, o których była mowa na wstępie. Zmiany w korzystaniu Google'a połączą wszystkie produkty Google'a. Jest ich, nie pamiętam dokładnie, ale ponad 60. Do tego główne, czyli Gmail. Też bardzo popularny. YouTube należy do Google'a. Co to teraz oznacza, że jeżeli Google wyrównuje czy ujednolica korzystanie czy prawa korzystania umowy do korzystania z tych serwisów?
W odpowiedzi na list kilku kongresmenów amerykańskich udało się doprecyzować te zmiany. To znaczy Google się przyznał, że chodzi o to, żeby połączyć ze sobą historię naszych wyników wyszukiwania w przeglądarce, czyli to, czym się interesowaliśmy przez cały czas, połączyć to razem z tym, co robiliśmy na YouTubie. I to jest główny powód zmiany tej polityki, bo do tej pory Google rzeczywiście trzymał te kwestie oddzielnie. Co to powoduje? No powoduje to, że oczywiście będziemy my jako osoba traktowani jeszcze bardziej oddzielnie, czyli będziemy takim już zupełnie spersonalizowanym obiektem, który będzie mógł sobie robić, który będzie po prostu dostarczał dostawać informacje przeznaczone dla siebie, dokrojone do naszych potrzeb i do naszych oczekiwań, czy to jest dobrze, czy źle. To znaczy zarówno pod nasze zainteresowania, jak również być może nie będzie nam pokazywać informacji, które mogą nam się na przykład nie spodobać. No i druga rzecz jest to, że Google zbiera te dane, znaczy przechowuje na pewno wielokrotne kopie całej sieci internetowej, jakie tylko mogli zarchiwizować i na pewno prowadzi na nich badania i analizy. Podejrzewam, że twierdzi, że w oderwaniu od naszych danych osobowych, ale może na przykład uczyć się języka, może uczyć się rozpoznawania zdjęć, może uczyć się zupełnie nowych technologii, które spowodują, że z tymi danymi będzie można zrobić więcej.
No tak, ale gdzie jest to niebezpieczeństwo? Jeżeli Google docina informacje do moich potrzeb, do moich zainteresowań, to chyba dobrze, że on to robi, a nie muszę robić to ja.
To zależy oczywiście, co chcemy, bo Eric Schmidt kiedyś powiedział, że nie uważa, że konsumowanie mediów nie będzie możliwe bez takiego właśnie takiej personalizacji. Natomiast wielu badaczy, między innymi Eli Pariser, ma bardzo ciekawy wykład w ramach konferencji TED, gdzie opowiada o tym, jak różne mogą być wyniki wyszukiwania dostarczane bardzo być może sąsiadom czy osobom, które się znają. Jedna osoba się interesuje bardziej aspektem jakimś politycznym i dostanie tylko jakieś informacje, a druga osoba będzie innym się interesowała i odpowiedzi na to samo zapytanie dostanie zupełnie inne informacje. I teraz jest pytanie, czy jeżeli ja lubię, powiedzmy, blogerów prawicowych, prawda, i będę dostawał tylko informacje, które oni produkują i nie będę miał okazji zapoznać się z czymś, co robią ze stanowiskami innych, czy to znaczy, że ja będę żył w takiej swojej bańce, tak, że wszystko zostanie przystosowane do moich poglądów i będę się w tych poglądach tylko utwierdzał, a nie będę mógł zapoznać się z punktem widzenia, który jest odmienny i być może mógłby podważyć mój punkt widzenia w niektórych kwestiach.
Przejdźmy jeszcze do innego aspektu, który często łączony jest z Googlem, bo chodzi też właśnie o dane osobowe, o przekazywanie, o zbieranie tych danych. Coraz częściej czytamy i słyszymy wyścig Google'a z Facebookiem. Sam Google Plus, taki mały brat Facebooka, sugeruje, że te dwie firmy mają wspólny cel. czy też wspólne metody. Jakie to są metody i jaki cel?
Wiadomo, że Google się przyznał, że w pewnym momencie przespał kwestię tożsamości w sieci. To znaczy serwisy Google'a, takie jak właśnie ta pierwsza wyszukiwarka, nie były z założenia przeznaczone dla użytkownika, który tam ma się zarejestrować lub zalogować. I dopiero teraz właśnie między innymi łącząc te różne usługi, które Google oferuje, próbuje się do tego nawiązać. Facebook rzeczywiście od samego początku postawił na budowanie tożsamości sieciowej. Tak? Że jest to, tworzymy osobę w sieci, ona która ma być jak najwierniejszym odbiciem tej osoby w realu, ma mieć prawdziwych znajomych, prawdziwe zdjęcia, prawdziwe aktywności i ta osoba ma, jej życie ma być mniej więcej odbite w rzeczywistości tej wirtualnej. No i na tej podstawie można taką osobę już odpowiednio wtedy zmierzyć, czy w gruncie rzeczy sprzedać.
Co to znaczy, że można nas sprzedać?
To znaczy, że stworzono od dłuższego czasu, na przykład w marketingu, mówi się o personalizacji oferty, o tym, że można dostosować przekaz sprzedawcy do konkretnego odbiorcy. No, o tym się mówiło już od dawna, od lat 2000. Okazuje się, że teraz pojawiają się mechanizmy spełnienia tej obietnicy, czyli można rzeczywiście spowodować, że sprofilować użytkowników sieci i dokładnie przekazać dane osoby, podając jej zainteresowania lub profile i w ten sposób jakoś dokładniej dostosowywać przekaz, czy marketingowy, czy jakiś inny do danego użytkownika.
Jakie to może mieć konsekwencje?
Konsekwencje mogą być takie, że będziemy się poruszali praktycznie w takim świecie stworzonym przez nasze zachowania, że nagle to, co zrobimy, będzie miało odbicie natychmiast w komunikacji z nami. To znaczy na przykład, nie wiem, przestaniemy korzystać z jakiegoś towaru, nie będziemy go więcej kupować, no to zaczyna się o tym przypominać, dlaczego go nie kupowaliśmy. Nagle się okazuje się, że jakieś nasze przyzwyczajenia zaczną być wykorzystywane. To są rzeczy, które być może nie wszyscy będą uważali za przyjemne. To znaczy takie przypominanie o niektórych rzeczach być może też nie chcemy, żeby wszystkie nasze pragnienia czy prywatne sprawy podlegały takiemu, powiedzmy sobie, zważeniu, zmierzeniu i przetworzeniu.
Dobrze, w takim razie czy prywatność w internecie, prywatność w sieci jest jeszcze możliwa?
Więc prywatność nigdy do końca nie była możliwa w internecie, to znaczy zawsze działając w sieci w ten czy inny sposób mogliśmy być rozpoznani lub zdemaskowani. Natomiast jest prawda taka, że my większość z tych rzeczy robimy absolutnie dobrowolnie. To znaczy uczestnicząc w życiu społecznym normalnie, również poprzez sieć, dzielimy się z innymi użytkownikami informacjami. No i te informacje niestety mogą być zbierane i w jakiś sposób archiwizowane. I prawda jest taka, że dopóki nie odczujemy na własnej skórze, no to wtedy nie odczujemy, nie będziemy tych zagrożeń w ogóle przewidywać. A jednak lepiej przewidywać i czasami się rozsądnie i rozważnie zachowywać w sieci i zastanawiać, co należy do sfery publicznej, a co do prywatnej. Należy się zastanowić, czy naprawdę chcemy, żeby to było umieszczone w sieci. Nieważne, czy tam jest napisane, że to będzie dostępne tylko jednej czy dwóm osobom.
W takim razie bądźmy świadomi swoich czynów, ruchów w internecie, w sieci. Dziękuję za rozmowę. Marcin Cieślak z Internet Society Polska był moim i Państwa gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu. Dobranoc.